Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Ja wiem, że jest gorąco, że jest sezon urlopowy, ale tak się składa, że po raz pierwszy, nigdy wcześniej tak nie było, wybory prezydenckie wypadają w czasie wakacji. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zwolnić. Zostało nam kilka dni. W następną niedzielę już będziemy mieć spokojniej. Następną niedzielę to jest nasz dzień, nasze święto, święto wszystkich wyborców, kiedy cała władza przejdzie w nasze ręce i to my zdecydujemy, kto zostanie prezydentem na kolejną pięcioletnią kadencję. Proszę Państwa, od 2015 roku pan Andrzej Duda, wtedy jeszcze jako kandydat na prezydenta, przemierzył praktycznie całą Polskę razem z nami, z taką biało-czerwoną drużyną, która z każdym rokiem się powiększała i ona w dalszym ciągu przy panu prezydencie Andrzeju Dudzie jest i dzisiaj go wspiera, stąd ta moja wizyta tutaj u Państwa w województwie lubuskim, bardzo malowniczym. Ja znam trochę Międzyrzecz, jeździłam tutaj przez kilka lat, ale byłam tu ostatni razem chyba 10 lat temu. Z przyjemnością tutaj wracam. Piękna okolica i bardzo wspaniali ludzie, bardzo życzliwi, gościnni i widzę, że teraz jest tak samo. Dziękuję Państwu jeszcze raz za to, że jesteście tutaj ze mną. Proszę Państwa, te wybory toczą się o bardzo wysoką stawkę. Zostało tylko dwóch konkurentów, pan Andrzej Duda, prezydent, i pan Rafał Trzaskowski. I mamy wybierać, mamy dokonać wyboru między dwoma kandydatami. Pierwsze zasadnicze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić, jest takie, któremu z nich można zaufać. Ja myślę, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to nie ma wątpliwości. Pan Andrzej Duda dzisiaj po 5 latach może stanąć naprzeciwko wyborców, przypomnieć, co obiecywać i powiedzieć, że udało mu się, dotrzymał słowa i wszystkie te najważniejsze obietnice składane w kampanii 2015 roku zostały zrealizowane. Ale zostały zrealizowane tylko dlatego, że Państwo zaufaliście nie tylko jemu, wtedy mało znanemu kandydatowi, ale zaufaliście Państwo także Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i wspólnie z panem prezydentem mogliśmy zmieniać przez 5 lat Polskę. Ja przypomnę, że postulat, który był najważniejszy, na który Polacy zwracali uwagę, to było podwyższenie wieku emerytalnego przez poprzednią ekipę rządzącą. Zrobiono w perfidny sposób, obiecując przed wyborami, że nic takiego się nie stanie. Natychmiast po wyborach stało się odwrotnie. Najbardziej poszkodowane zostały kobiety, szczególnie te, które pracowały na wsi, ponieważ im podwyższono wiek emerytalny aż o 12 lat. I wtedy pan Andrzej Duda i my usłyszeliśmy od Państwa, że nie chcecie tak długo pracować, bo Polacy pracują bardzo długo, bardzo ciężko, są znakomitymi pracownikami. I my obiecaliśmy Państwu wówczas, że ten problem rozwiążemy, że wrócimy do poprzedniego wieku emerytalnego. Nie wszyscy w to wierzyli, ale spróbowali. Powiedzieli, zaufamy i sprawdzimy, czy można w polityce być wiarygodnym. Okazało się, proszę Państwa, że to rzadka cecha, ale można w polityce być wiarygodnym. I to była jedna z pierwszych ustaw, jakie pan prezydent Andrzej Duda już jako prezydent skierował do Sejmu i przywróciliśmy dawny wiek emerytalny. Daliśmy Polakom wolność wyboru. Jeżeli ktoś czuje się na siłach i chce pracować nadal, to może to robić, ale jeżeli z różnych powodów nie jest w stanie albo nie może, to może przejść na emeryturę. To jest prawo wyboru, to jest ta wolność, której każdy z nas tak naprawdę potrzebuje. Druga wolność, jaką od razu daliśmy Państwu, rodzicom, to był wolny wybór. Czy chcemy, żeby dzieci 6-letnie szły do szkoły, do 1. klasy, do szkoły, czy żeby uczyły się w przedszkolu? Polacy też zdecydowali. Większość pozostawiła swoje dzieci w przedszkolu, uważając, że tam będą się czuły bezpieczniejsze i że jeszcze potrzebują roku, żeby dzieci dojrzały emocjonalnie i mogły pójść do szkoły. To dla wielu rodziców było naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale był jeden program, sztandarowy nasz program, o którym dzisiaj większość z Państwa mówi, że już nie warto może o tym przypominać. To jest takie powszechne już w tej chwili i powszednie to jest, to nam się należało. Otóż, proszę Państwa, Rodzina 500+, program, który oczywiście już od dawna polskim rodzinom się należał, bo wszędzie na zachodzie Europy takie programy były. Tylko że nikt wcześniej takiego programu polskiej rodzinie nie zaproponował. Jako pierwszy z inicjatywą wyszedł Andrzej Duda, potem my w Sejmie i najpierw był to program 500 zł od drugiego i kolejnego dziecka, a potem, kiedy udało się zatrzymać mafię VAT-owskie, kiedy udało się zatrzymać pieniądze tutaj w kraju I kiedy pokazaliśmy, że potrafimy zarządzać budżetem, chociaż opozycja mówiła wtedy, że będziemy mieć drugą Grecję, że rozwalimy budżet, że finanse publiczne tego nie wytrzymają, że pieniędzy nie było, nie ma i nie będzie, to my udowodniliśmy, proszę Państwa, że były od razu w następnym roku, w roku 2016, a później to już było na każde dziecko. I polskie rodziny po pierwsze odzyskały godność. Przede wszystkim te rodziny, które wychowywały wiele dzieci. Bardzo często wcześniej można było usłyszeć, kiedy szły rodziny wielodzietne, że to jest patologia, dzieciaroby. Takie słyszeliśmy słowa. Dzisiaj te rodziny, kiedy się pojawiają na ulicach, to wszyscy patrzymy z zazdrością. To piękny obrazek, kiedy idą rodzice i gromadka, pięciorga, sześciorga, a nawet więcej dzieci. Bo dzieci to jest nasza przyszłość i wszystko, co robimy dzisiaj, nie robimy dla siebie. Każda odpowiedzialna władza nie może myśleć tylko o tym, co będzie robiła przez jedną kadencję. Musi myśleć o tym, co pozostawi po sobie następnym pokoleniom. I my uważaliśmy, że rodzina, która jest tym budulcem naszego narodu, która stanowi jego podstawę, musi uzyskać duże wsparcie ze strony państwa. I stąd poszły kolejne programy, których nie obiecywaliśmy w kampanii, ale chcieliśmy zainwestować w rodzinę. Program 300+, wyprawka dla każdego ucznia. Młodzi ludzie do 26 roku życia, którzy zostali zwolnieni z podatku dochodowego, żeby móc rozpocząć z większą ilością pieniędzy w portfelu pierwszą działalność, samodzielną działalność gospodarczą. Ale także seniorzy. Pomyśleliśmy także o seniorach, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Mamy problem z demografią. To jest problem całej Europy. Jeżeli nad tym problemem nie zapanujemy, nie będziemy go chcieli rozwiązać, to za kilkadziesiąt lat zabraknie nam całego jednego pokolenia. Nikt wcześniej o tym nie myślał, żeby ten problem, można było powiedzieć, że on jest coraz mniejszy, potrzeba nie 5, nie 10, ale co najmniej 18, 20 lat. Ktoś to musiał zacząć, zaczęliśmy my. Proszę Państwa, bon turystyczny, on już jest przepracowany w Sejmie, w Senacie. Wiem, że są poprawki, więc zaraz po wyborach będziemy te poprawki głosować w Sejmie, tak żeby jeszcze w te wakacje dzieci mogły z tego bonu skorzystać. 500 zł na każde dziecko, a 1000 zł na dzieci niepełnosprawne. To jest nie tylko wsparcie polskiej rodziny, ale to także pomoc przedsiębiorcom, którzy zajmują się branżą turystyczną, a tutaj w tym województwie tej branży turystycznej jest dosyć sporo, więc myślę, ona została najbardziej dotknięta przy koronawirusie. Myślę, że to będą pieniądze, które bardzo im pomogą. Ale proszę Państwa, to jest jeszcze więcej. To jest 13. emerytura, która jest zagwarantowana ustawowo. To jest podwyższenie płacy minimalnej znaczące o kilkaset złotych, podwyższenie średniej płacy, podwyższenie stawki godzinowej, waloryzacja rent i emerytur nie o 2 złote, a o kilkadziesiąt. To wszystko udało nam się zrobić w ciągu 5 lat tylko dlatego, że doskonale rozumieliśmy, że tylko przy współpracy prezydenta, który podpisuje wszystkie ustawy, rządu, który proponuje i większości sejmowej, która ma możliwość przegłosowania tych ustaw, możemy rozwijać Polskę. A to był nasz cel. Bezpieczeństwo, rozwój, rodzina i praca. Bezrobocie jedno z najniższych w Europie. Zaczęło nam się dziać coraz lepiej. Polskim rodzinom zaczęło się żyć coraz lepiej. Ale to nie tylko programy kierowane do rodzin. To także programy kierowane do samorządów, bo wiele samorządów nie ma środków na wkład własny. Są gminy biedniejsze, gminy, które są bardziej zamożne, a my uznaliśmy, że Polska musi się rozwijać równomiernie, bo bez względu na to, czy mieszkamy w małej miejscowości, czy w dużym mieście, czy jesteśmy ze wschodu Polski, z centrum, czy z zachodniej Polski, wszyscy mamy takie same prawa i obowiązki i wszyscy mamy prawo mieć jednakowe możliwości rozwoju i decydowania o tym, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. Jesteśmy partią wolnościową. Chcemy Polakom dać jak najwięcej wolności. Ale wolność to także prawo wyboru, gdzie chcemy mieszkać, gdzie chcemy żyć, gdzie chcemy pracować, gdzie chcemy, żeby uczyły się nasze dzieci, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Żeby tak się stało, to trzeba rozwijać tę Polskę powiatową, która przez poprzednie 8 lat do roku 2015 była zwijana. Wiele miejsc w Polsce było zapomnianych, dlatego że poprzednia ekipa postawiła na zupełnie inny sposób rozwoju kraju. Oni uznali, że trzeba inwestować w duże miasta, że duże miasta, kiedy się będą rozwijały, to te dobrodziejstwa rozwoju dużych miast spłyną na tę Polskę powiatową, ale stało się zupełnie inaczej. Owszem, w dużych miastach można było wcześniej i dzisiaj również znaleźć dobrą pracę, dobrze płatną. Tam były inwestycje, natomiast Polska powiatowa była zwijana. Likwidowane posterunki policji, likwidowane połączenia komunikacyjne, oddziały poczty, banku, szkoły. Drogi, proszę popatrzeć i przypomnieć sobie, jak wyglądały drogi. Brakowało dróg, obwodnic, mostów, bo o tej Polsce powiatowej nikt nie myślał. My uznaliśmy, że ta Polska powiatowa to jest Polska. My tutaj wszędzie jesteśmy Polakami i wszyscy musimy mieć jednakowo godne warunki do życia i do rozwoju. I na to stawia pan prezydent Andrzej Duda i także my. Znaleźliśmy się w dosyć trudnej sytuacji, bo koronawirus nie oszczędził Polaków i Polski, ale dotknął cały świat. Z tym, że my będziemy z tego kryzysu wychodzić najszybciej w Europie. Dlatego, że najszybciej, po pierwsze, zareagowaliśmy i ponad 100 miliardów złotych z czterech wielkich projektów rządowych tarczy antykryzysowej trafiło do przedsiębiorców. Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy. Drobni i średni przedsiębiorcy nie musieli zamykać swoich zakładów. Mogli przez 3 miesiące korzystać ze zwolnienia z ZUS-u, korzystać z 5-tysięcznej bezzwrotnej pożyczki i z pomocy z Urzędu Pracy. I dzisiaj ci ludzie są wdzięczni, bo to pomogło im przetrwać ten najtrudniejszy 3-miesięczny okres czasu, kiedy byliśmy w takiej kwarantannie, kiedy wszystko było zamknięte, byliśmy izolowani od siebie nawzajem. Teraz wracamy do życia i chcemy się odbić od tego spadku gospodarczego. I pan prezydent Andrzej Duda pokazuje kierunek. To jest taki sam kierunek, jaki widzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. I tutaj też się różnimy między nami, a naszą konkurencją jest zasadnicza różnica. My mówimy, że żeby się z tego dołka dźwignąć, trzeba postawić na duże inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Przekop Mierzei Wiślanej, Via Baltica, Via Carpatia. Duże inwestycje, ale jednocześnie, równolegle chcemy przekazywać i będziemy przekazywać pieniądze, tak jak do tej pory, na inwestycje gminne, powiatowe i wojewódzkie. Nie trzeba dokonywać wyboru albo duże inwestycje, albo inwestycje w małych miejscowościach. My będziemy to robić równolegle i nam starczy na to pieniędzy. Po raz pierwszy po 1989 roku mieliśmy przygotowany budżet zrównoważony. Oczywiście, że on w tej chwili będzie musiał ulec zmianie, ale dzięki temu, że tak dobrze zarządzaliśmy finansami, starczało, proszę państwa, na wszystko. Pytanie, gdzie wcześniej były te pieniądze? Dlaczego one nie trafiały ani tutaj do tej Polski powiatowej, ani do polskich rodzin, ani do samorządów? I chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Otóż, proszę państwa, my te programy, które skierowaliśmy do rodzin i do samorządów, potraktowaliśmy jako programy powszechne. Co to znaczy? To znaczy, że korzystają z nich absolutnie wszyscy. My nie pytamy, czy rodzina, która korzysta z 500+, głosuje na Prawo Sprawiedliwość, czy głosuje na Platformę Obywatelską. My nie pytamy, kto jest burmistrzem, wójtem, czy starostą, czy prezydentem w jakimkolwiek mieście. Pomagamy każdemu. Tam idą pieniądze, naprawdę duże pieniądze. Fundusz Dróg Samorządowych, myślę, że państwo doskonale wiedzą, jak wiele dróg z tego funduszu zostały wbudowanych. Teraz mamy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Zdrowotny, Medyczny. Na wszystko starcza pieniędzy. Wystarczy dobrze nimi gospodarować. I chcielibyśmy ten kierunek rozwijać nadal. Ale jest jeszcze jeden ważny problem, na który muszę zwrócić uwagę. Mówię o tej wolności nie bez powodu. Otóż wolność często rozumiana jest jako wszystko wolno. No nie, wolność to jest też samo ograniczanie siebie. Ja szanuję i powinniśmy szanować poglądy każdego człowieka. Każdy z nas ma prawo wyrażać własne poglądy, własny światopogląd, ale nikt nie ma prawa zmuszać nas do tego, żebyśmy przyjęli cudzy światopogląd. A dzisiaj to jest tak, że ogranicza się nam prawo do mówienia o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzna. Przecież to jest zapisane w polskiej konstytucji. Słyszymy zapowiedzi, plany, że najpierw związki, legalizacja związków partnerskich, potem małżeństwa homoseksualne, a potem adopcja dzieci przez te pary. To mówi najbliższy współpracownik pana prezydenta Trzaskowskiego, pan wiceprezydent Rabi, to także mówili prominentni działacze Platformy Obywatelskiej, kiedy nie wiedzieli, że są nagrywani. Mówili, w dużych miastach to przejdzie, ale w tych mniejszych jeszcze nie, róbmy to powoli. Więc pan prezydent Andrzej Duda, wiedząc o tym, słysząc, my również, wiemy, że trzeba przede wszystkim chronić nasze dzieci przed seksualizacją, która bez wiedzy, a często zgody rodziców, dzieje się w przedszkolach i w szkołach. Dlatego pan prezydent wniósł projekt, mówi o tym, że będzie w poniedziałek w Sejmie, projekt do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wprost będzie mówił o tym, że pary jednopłciowe nie mają prawa konstytucyjnego do adopcji dzieci. Nie wolno na dzieciach eksperymentować. Konstytucja wyraźnie mówi, że to rodzice decydują o tym, według jakiego światopoglądu i jakich wartości chcą wychowywać swoje dzieci. To jest prawo rodziców, nie dajmy sobie tego prawa odebrać. Proszę Państwa, ja chciałabym powiedzieć, że pan prezydent Andrzej Duda, który jeździ po całym kraju, rozmawia z ludźmi, uzyskuje akceptację dla tego, co było, jednocześnie mówi o tym, że chciałby z jednej strony, żebyśmy nadal jako Polacy szanowali rodzinę, szanowali drugiego człowieka, pamiętali o swoich korzeniach, czcili pamięć o tych, którzy przelewali krew za Polskę, żebyśmy szanowali także pomniki. Ja byłam przedwczoraj w Stargardzie na spotkaniu z mieszkańcami i złożyłam tam kwiaty pod pomnikiem ofiar smoleńskich, 96 ofiar smoleńskich z katastrofy, w której zginęli ludzie z różnych środowisk, także z różnych środowisk politycznych. Oddałam im hołd. Następnego dnia pomnik został zbezczeszczony. Więc wróciłam dzisiaj do Stargardu z kolejnym bukietem kwiatów. Złożyłam te kwiaty przy pomniku. Było mnóstwo ludzi. Przyszła pani prezydent Stargardu, przyszła pani starosta i złożyły te kwiaty także razem ze mną. Proszę Państwa, nie wolno pozwolić na to, żeby ta nienawiść tak szybko się rozwijała. To jest coś niebywałego. Trzeba nad tym zapanować. Mówimy o, kiedy słucham pana Rafała Trzaskowskiego mówiącego o języku miłości, o tym, że trzeba zakopywać podziały, to pytam, gdzie to widać? Atak na nas w internecie. Obraźliwe, naprawdę poniżające godność ludzką ataki w internecie na wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Niszczenie pomników, zrywanie ordynarne plakatów i banerów. To wszystko się dzieje. Zachowanie jednego z posłów, który ma za nic ludzi, który traktuje swojego kolegę posła, który również ma immunitet, w sposób, który się po prostu nie godzi, nie licuje ze stanowiskiem posła Rzeczpospolitej Polskiej. Oni się czują bezkarnie, ale wszystko ma swój kres. Naprawdę trzeba uważać. To nie jest tak, że te zachowania są bezkarne. Im się tak wydaje, ale proszę Państwa, to jest właśnie to kłamstwo. Z jednej strony na wiecach pan Rafał Trzaskowski mówi o tym języku miłości, o szczerości, o zakopywaniu podziałów, a z drugiej strony nie widzę żadnej reakcji, żadnego potępienia takich zachowań ludzi, którzy są w jego sztabie wyborczym. Dlatego proszę Państwa, nie bądźmy tacy sami. Nie bądźmy tacy sami. Nie dajmy się sprowokować, a poczekajmy te 6 dni, bo tyle zostało do wyborów. Bądźmy aktywni. Przekonujmy naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, być może członków rodzin, być może tych, którzy z zasady nie chodzą na wybory, że naprawdę w tę niedzielę, w tę najbliższą niedzielę każdy z nas, bez względu na to, kim jest, jaki zawód wykonuje, gdzie mieszka, każdy z nas będzie miał jeden głos, ale to będzie równoważny głos i od nas będzie zależało, jakiego prezydenta wybierzemy. Proszę Państwa, nie oddawajmy tej decyzji komuś innemu. Nie bądźmy uśpieni. Niech nam się nie wydaje, że jeśli w pierwszej turze pan prezydent Andrzej Duda wygrał, to ma wygrane wybory. Nie wolno przestać aż do ostatniej godziny rozmawiać z ludźmi, bo mamy mnóstwo argumentów, przykładów, dlaczego Andrzej Duda przede wszystkim jest wiarygodny, konsekwentny i chce tego, czego my wszyscy chcemy. Z jednej strony pamięć, szacunek dla przeszłości, okazuje to wszędzie, gdzie jest. Nigdy się na nim nie zawiedliśmy. Zawsze godnie reprezentował Polskę i Polaków wszędzie, gdzie był na świecie. A z drugiej strony chce silnej, rozwijającej się, nowoczesnej Polski. Ale potrzebujemy na to kolejne lata. Od 2015 roku jesteśmy w maratonie wyborczym. Najpierw wybory prezydenckie, potem wybory parlamentarne, samorządowe, do Europarlamentu i kończymy ten wyścig bardzo trudny, wyczerpujący. Kończymy kampanią prezydencką, ale będziemy odpoczywać w niedzielę. Do piątku, właściwie w sobotę, do piątku. Bardzo Państwa proszę, żeby nam się nie wydawało, że wygrana jest w kieszeni, żebyśmy nie stracili czujności, żebyśmy walczyli o każdy głos, bo dobrze byłoby, gdyby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dysponował naprawdę olbrzymią siłą, dużym, mocnym mandatem od wyborców. Już w pierwszej turze Andrzej Duda uzyskał 3 miliony, ponad 3 miliony głosów więcej niż w roku 2015 w pierwszej turze. Pozyskał nowych wyborców, czyli ludzie się jednak na nim nie zawiedli, bo gdyby się zawiedli, to tych 3 milionów by nie było. Ale trzeba nas więcej. Dlatego proszę Państwa, dziękując oczywiście za pierwszą turę, za zaangażowanie Państwa, wielu wolontariuszy, samorządowców, żebyśmy 12 lipca wybrali bezpieczną przyszłość, tak żeby było po 5 latach, jak mówi pan Andrzej Duda, że chciałby się spotkać po 5 latach z wyborcami i usłyszeć, że te programy, które wprowadzaliśmy od 5 lat działają i ciągle są nowe, bo mamy ciągle nowe pomysły, chcemy więcej, bo uważamy, że to wciąż jest za mało, ale chciałby też usłyszeć, że ludzie mówią: panie prezydencie, nareszcie żyjemy tak, jak żyje się rodzinom w Europie Zachodniej, bo na to po prostu zasługujemy. Dlatego raz jeszcze dziękując, proszę o to, żebyśmy nie zaprzestali tej walki o głosy do ostatniego dnia, do 24 w piątek, a 12 lipca wybierzmy dobrą przyszłość, wybierzmy Andrzeja Dudę. Bardzo Państwu dziękuję.
Andrzej Duda! Andrzej Duda!